Ten właśnie Melchizedek był królem miasta Salem i kapłanem Boga Najwyższego. Gdy Abraham wracał po zwycięstwie nad królami, Melchizedek wyszedł mu na spotkanie i pobłogosławił go. Abraham zaś oddał mu dziesiątą część swojej zdobyczy. Imię Melchizedek znaczy właściwie król sprawiedliwości, a ponieważ był królem Salemu, znaczy to również król pokoju. Nie znano jego ojca ani matki. Nikt też nie wiedział, z jakiego pochodził rodu, kiedy przyszedł na świat i kiedy umarł. Podobny do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. Widzicie więc, jak wielki jest ten, któremu sam patriarcha Abraham odstąpił dziesiątą część tego, co zdobył. Wprawdzie także potomkowie Lewiego, którzy pełnią służbę kapłańską, winni zgodnie z prawem pobierać dziesięcinę od ludu, to znaczy od swoich współbraci, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Tamten natomiast, choć nie należał do rodu Abrahama, otrzymał dziesięcinę od niego i pobłogosławił temu, któremu Bóg dał obietnicę. Nie ma zaś wątpliwości, że ten, co udziela błogosławieństwa, jest większy od tego, który je przyjmuje. Potomkowie Lewiego, którzy pobierają dziesięcinę, to ludzie śmiertelni, ale o Melchizedeku świadczy pismo, że on żyje. Można więc powiedzieć, że Lewi, któremu przysługuje dziesięcina, sam przez Abrahama złożył dziesięcinę, bo chociaż nie było go jeszcze na świecie, to przecież istniał w ciele swego praojca, któremu wyszedł naprzeciw Melchizedek. Gdyby więc doskonałość była osiągalna dzięki kapłaństwu Lewitów, a przecież na tej podstawie naród izraelski otrzymał swe prawo, to jaka była potrzeba jeszcze ustanawiać innego kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona? Skoro zatem kapłaństwo zostało zmienione, to i prawo musi ulec zmianie. Mówimy tu o Jezusie. Pochodził on z rodu, w którym nikt nie pełnił służby ołtarza. Wiadomo przecież, że nasz Pan pochodzi z rodu Judy, o którym Mojżesz nie wspominał, mówiąc o służbie kapłańskiej. Wszystko to staje się jeszcze bardziej jasne, gdy pojawia się inny kapłan na podobieństwo Melchizedeka. Nie jest on kapłanem na podstawie przepisów prawa o cielesnym pochodzeniu, ale dzięki temu, że siła jego życia jest niezniszczalna, co potwierdza pismo. Ty jesteś kapłanem na zawsze, na wzór Melchizedeka. Poprzednie przepisy tracą więc moc, bo ani nie były doskonałe, ani skuteczne. Prawo nikogo nie doprowadziło do doskonałości i musiało ustąpić miejsca tej nadziei, której moc zbliża nas do Boga. Zostało to poręczone złożeniem przysięgi. Tamci kapłani otrzymywali tę godność bez przysięgi. Jezus zaś otrzymał ją na podstawie przysięgi złożonej przez samego Boga. Przysiągł Pan i to nieodwołalnie. Ty jesteś kapłanem na zawsze. Dzięki temu Jezus stał się poręczycielem przymierza. Tamtych kapłanów było wielu, bo śmierć kładła kres ich służbie. On jednak trwa na wieki i jego kapłaństwo nie może być przekazane nikomu. Dlatego w każdym czasie ma on moc dać zbawienie tym, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo żyje na wieki, aby ujmować się za nami. Taki właśnie arcykapłan był nam potrzebny, święty, bez winy i bez skazy, oddzielony od grzeszników, wyniesiony ponad niebiosa. Nie musi on codziennie jak tamci arcykapłani, składać ofiar najpierw za grzechy własne, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Prawo bowiem wyznacza na arcykapłanów ludzi podległych słabościom. Natomiast Bóg swoją przysięgą złożoną już po nadaniu prawa ustanowił Syna arcykapłanem na wieki. Thank you.